aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Nie milkną komentarze po wizycie papieża na Lampedusie. Podkreśla się, że Franciszek pokazał światu, iż emigranci to coś więcej niż tylko liczby obrazujące kryzys humanitarny. Brazylia odlicza dni do Światowego Dnia Młodzieży. Do Rio de Janeiro dotarły symbole spotkania, krzyż i ikona Matki Bożej. 9 lipca zapraszam na wieczorne aktualności. Papież ukazał światu, że nawet nielegalni emigranci mają swą godność. Takie między innymi komentarze można usłyszeć po wczorajszej podróży na Lampedusę. Obecność Franciszka na tej wyspie, będącej źródłem nadziei na lepsze życie dla tysięcy Afrykanów, pokazała, że emigrant to nie tylko problem, ale człowiek o konkretnej twarzy z własną, często bardzo bolesną historią życia, podkreśla Laurence Jols z ONZ-owskiego Biura do Spraw Uchodźców.
Była to wizyta bardzo ważna. Kto bardziej niż papież potrafi skupić uwagę opinii publicznej na problemach dotyczących migrantów, a zarazem zachęcić nas do większej tolerancji i solidarności. Symboliczne jest to, że na pierwszą podróż swego pontyfikatu wybrał on właśnie tę maleńką wysepkę. Pokazał, że każdy z nas w jakiś sposób może zmieniać świat, że odpowiedzialność jest także nasza. Pokazał, że trzeba wymagać od polityków i wspólnoty międzynarodowej, by naprawdę starali się rozwiązać problemy, które popychają ludzi do ucieczki. Myślę tu o przemocy, prześladowaniach, wojnach. Najważniejsze jest jednak to, że był, jak przeczytałem na jednym z transparentów, wśród ostatnich, że spędził z nimi czas i modlił się z nimi.
Papież pokazał, że nielegalni emigranci to coś więcej niż tylko liczby obrazujące kryzys humanitarny, zauważa z kolei Flavio Di Giacomo z Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji.
Przesłanie papieża przy tej okazji jest nie do przecenienia. Wreszcie przeniósł on uwagę mediów, która od zawsze koncentrowała się na liczbach i tak zwanej inwazji, na kryzys humanitarny widziany jako kryzys konkretnego człowieka, który został przez okoliczności zmuszony do złożenia swego życia w ręce przemytników. Gdy słyszymy te wszystkie ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem, jakim są emigranci docierający do Włoch przez Lampedusę, warto pamiętać, że stanowią oni maksymalnie 20% wszystkich osób nielegalnie przybywających do Italii. Oczywiście trzeba strzec granic, ale nie można przy tym zapominać o prawach człowieka.
Anioł posłany z nieba, tak swe spotkanie z papieżem określił Omar. Jest muzułmaninem, uciekł z Tunezji na początku arabskiej wiosny.
Zwycięża zawsze ten, kto kocha. Zwycięża ten, kto szanuje godność i kto jest szczery. Zwycięża czyste serce. Jestem przekonany, że papież zrobi jeszcze dla nas bardzo wiele. Chcę mu podziękować za to, że był. I tak jak on modli się za nas, ja modlę się za niego.
Do Rio de Janeiro dotarły symbole Światowych Dni Młodzieży, krzyż i ikona Matki Bożej. Przez ostatnie 2 lata pielgrzymowały one po wszystkich brazylijskich diecezjach, a także okolicznych krajach. Tylko w Brazylii peregrynacji towarzyszyła modlitwa co najmniej 40 milionów młodych ludzi. Symbole rozpoczynającego się za 2 tygodnie spotkania powitał metropolita Rio de Janeiro arcybiskup Orani João Tempesta.
Jestem przekonany, że Brazylijczycy przyjmą młodych z całego świata z charakterystyczną dla siebie radością i otwartością. Rio de Janeiro to ogromne miasto, którego mieszkańcy są dumni ze swej wiary, ale które ma także wiele problemów, takich jak chociażby nierówności społeczne i przestępczość. Nasz Kościół jest jednocześnie świadkiem tego, że z Chrystusem można w sercach młodzieży budować lepszy świat. Młodzi Brazylijczycy z radością i nadzieją czekają na papieża Franciszka.
Papież Franciszek udzielił odpustów uczestnikom obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Podjął tę decyzję pragnąc, jak poinformowała penitencjaria apostolska, by młodzi w łączności z celami duchowymi roku wiary ogłoszonego przez Benedykta XVI mogli uzyskać spodziewane owoce uświęcenia podczas spotkania w Rio de Janeiro.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Od pragnienia misji jest jeszcze daleka droga do wyjazdu na nie, ale pragnienia wielkie i prawdziwe z czasem przekuwają się w rzeczywistość. O przygotowaniach do wyjazdu oraz życiu na misjach w Peru opowiada w rozmowie z Hanną Honisz ksiądz Dariusz Flak z diecezji opolskiej. Audycja została przygotowana przez Radio Plus Opole. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ksiądz Dariusz Flak, misjonarz z Peru.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz Dariusz już jako mały chłopiec marzył o misjach. Pojawiła się kiedyś pierwsza myśl, a później minęło jeszcze wiele czasu, zanim ksiądz zdecydował się na wyjazd. Jak to było, proszę księdza?
Rzeczywiście prawdą jest, że od dziecka marzyłem o wyjeździe na misję, ale nie było to takie proste. Pan Bóg jednak ma swoje drogi. Nie dane mi było wstąpić do Zgromadzenia Ojców Werbistów. Wstąpiłem do seminarium duchownego, ale mając tę świadomość, że nawet jako kapłan diecezjalny jestem w stanie wyjechać na misję. No i po kilku latach próśb kierowanych do kolejnych biskupów mojej diecezji, biskup wyraził zgodę.
Zanim ksiądz wyjechał, musiał się ksiądz nauczyć języka. To trochę trwało. Musiał ksiądz się też przygotować, zdobyć wiedzę na temat tego kraju. Jakieś takie pierwsze próby głoszenia. Jak to wszystko wyglądało? Bo to na pewno jest długa droga, zanim się wyjedzie już do tej konkretnej placówki.
No pierwsza to jest decyzja biskupa. Później jak już biskup wyrazi zgodę na wyjazd. Wyjazd poprzez roczny kurs przygotowawczy w Warszawie. W Centrum Formacji Misyjnej. Bardzo pięknie i mile wspominam ten czas, dlatego że to jest przede wszystkim czas nauki języka, ale również poznania kultury danego kraju, danego kontynentu, którego się wyjeżdża. Także pierwsze kontakty z misjonarzami, którzy właściwie przez cały rok odwiedzają ten dom, bo to nie tylko dom formacji, ale to właściwie dom dla wszystkich misjonarzy, którzy pracują. Nie zapomnijmy, że ponad 2000 misjonarzy z Polski pracuje na misjach, a więc za każdym razem, kiedy właściwie każdy misjonarz przyjeżdża, to ten dom odwiedza. Ten dom jest cały czas otwarty dla każdego misjonarza. Jest taki też piękny zwyczaj, piękna tradycja, że ten dom stał się takim prawdziwym centrum, nie tylko formacji misyjnej, ale też centrum dla wszystkich misjonarzy. Jest tam siedziba również sekretarza Komisji Episkopatu do spraw misji MIWY, a więc organizacji, która zbiera środki na zakup środków transportu dla misjonarzy. Więc wszystko w jednym miejscu, właściwie w jednym domu. I to jest piękne. Po 9 miesiącach nauki tam, nauki języka, ale też poznania kultury. Odbyłem również praktykę duszpasterską w Hiszpanii, w diecezji Plasencia. Przede wszystkim jako poznanie języka, jako praktykowanie. No i po tym czasie już nastąpił wyjazd na misję.
A kto ukierunkował to pragnienie misji, że ma być to konkretnie Peru i dana placówka?
I kiedy przyszedłem do biskupa i poprosiłem, kiedy biskup już wyraził zgodę na to, abym wyjechał, biskup nie sugerował żadnego kraju. Powiedział tylko, że dobrze byłabym pojechał tam, gdzie już są polscy misjonarze, a jeszcze piękniej by było, gdybym pojechał tam, gdzie pracują albo pracowali misjonarze z naszej diecezji. Pewna jest pewna kontynuacja. Rzeczywiście widzę teraz, że ten pierwszy czas, zwłaszcza na misjach, poznania całkowicie innej kultury, mentalności, charakteru pracy, duszpasterstwa. Strasznie pomocne to jest, jeżeli jest ktoś, kto myśli podobnie. A więc księża, którzy z Polski, którzy tam już są, którzy pracują.
Zanim ksiądz zaczął przygotowywać już tak konkretnie do tego wyjazdu do Peru, miał ksiądz na pewno jakieś wyobrażenie o tym kraju. Jakie to było wyobrażenie? To była zupełnie taka czysta kartka, kraj dziki, nieznany, czy może jednak były jakieś dobre skojarzenia z tym krajem?
Nie, same dobre skojarzenia były z Peru. Natomiast próbowałem się nie nastawiać, że Peru jest takie, a nie inne, że tam są tacy, a nie inni ludzie. Tak naprawdę to jest to, że gdzieś tam się rozczytywałem w kulturach inkaskich czy preinkaskich, w tym jak wygląda ewangelizacja Peru przez te ostatnie 500 lat, jak wygląda charakter pracy obecnie. Natomiast dobrą rzeczą było nie nastawianie się, dlatego że zderzenie z tą odmienną kulturą, z mentalnością tych ludzi, z charakterem pracy duszpasterskiej jest tak inne, że nastawianie się tylko by w tym przeszkodziło.
Ale w końcu nastał ten dzień, kiedy ksiądz wyleciał samolotem do odległego kraju. Podróż była długa, męcząca. Przyleciał ksiądz na lotnisko.
Tak.
I jakie pierwsze myśli?
Pierwsze wrażenie to rzeczywiście Lima jako stolica Peru. która jest tak innym odmiennościowo krajem, tak innym miastem, tak innym terenem, że to zderzenie było wielkim szokiem. Słów brakowało, aby to wyrazić. Myśmy kilka dni byli w Limie, aby załatwić wszystkie dokumenty, formalności. Też dobrą rzeczą było to, że ja nie leciałem sam. Czterech nas wyleciało wtedy z Polski.
Co najbardziej księdza zaskoczyło w Peru? A co było takim rozczarowaniem?
To są trudne pytania. Zazwyczaj. Na pewno zaskoczyło mnie tak duszpasterstwo. Zaskoczyło mnie to, że ci ludzie nie mają wypracowanego świętowania niedzieli. Dla nich niedziela jest normalnym dniem. Mało to, u nas jest targ w miasteczku 10-tysięcznym, a więc wszyscy ludzie z gór, z wszystkich miejscowości, z wszystkich wiosek, które tam są, przyjeżdżają w niedzielę i niekoniecznie po to, żeby przyjść do kościoła, ale po to, żeby sprzedać coś i kupić, po to, żeby się spotkać. To było takim wielkim szokiem. Byłem przekonany, że po pięciu wiekach ewangelizacji tego kontynentu jest to jakoś wypracowane, tego nie ma. Jasne, wielkim pozytywem dla nas duszpasterzy jest religijność tych ludzi. Generalnie są religijni. I to w religii chrześcijańskiej. U nas akurat nie ma zbyt wiele takich kultów przedchrześcijańskich, które oni by kultywowali. Co innego w Boliwii. Boliwia, jak rozmawiam z moimi kolegami, to rzeczywiście wielkim problemem jest to, że w dzisiejszych czasach oni często wracają do swoich pierwotnych kultów. Łącznie z korzystaniem z szamanów, z czarownic, z czarowników i tak dalej. U nas tego nie ma. Religia jest, czy ta religijność jest chrześcijańska, ale bardzo płytka. Nie jest do pomyślenia, żeby nie było mszy świętej za zmarłych. I oczywiście na cmentarzu. Nie jest do pomyślenia, żeby ksiądz odprawiając przeświętą nie poszedł na grób i nie pokropił, czy nie zlał nawet wodą święconą grobu ich najbliższych. W pogrzebach często nie uczestniczymy, ale są to msze święte, czy tydzień, czy miesiąc po śmierci. Oni sami odprawiają obrzędy pogrzebowe, a później my przyjeżdżamy, odprawiamy msze święto w kaplicy cmentarnej i później idziemy na grób, żeby się pomodlić. A więc ten kult zmarłych jest bardzo, bardzo mocny. Oczywiście podejście do śmierci jest troszkę inne. Nie ma takiego kultu życia jak u nas, pod tym względem, że śmierć jest spisana dla nich. Wpisana w naturę rzeczy, a więc nie ma wielkiego takiego żalu po zmarłych. Jest naturalną rzeczą, że się rodzimy, starzejemy i umieramy. Oczywiście jest wielki smutek, jeżeli to jest śmierć nagła, tragiczna, w młodym wieku. Bardzo często, dlatego że bardzo dużo wypadków jest, wypadków drogowych, wypadków przy pracy. A więc to wtedy rzeczywiście jest, no jak wszędzie, nie? Ten taki wielki żal i smutek. Natomiast kiedy to jest osoba starsza, jest szacunek, no i te swoje tradycje takie, a więc no często jest alkohol na pogrzebie, często jest rzucie koki, często jest świętowanie, a więc pogrzeb jest rano i przez cały dzień, aż do później godzin wieczornych, cała rodzina i wszyscy znajomi są na grobie.
A czego chrześcijanie europejscy, chrześcijanie w Polsce mogą uczyć się od Peruwiańczyków?
Na pewno kompletnie innego podejścia do czasu. Nas to Europejczyków denerwuje, ale oni mają czas na wszystko. Druga sprawa, takiej rodzinności. Wszystko jest świętowane w rodzinie. Czasu dla siebie. Rodzinności też pod tym względem, że rodziny są bardzo liczne i rodziny są razem. Nawet jak wyjadą, część rodziny wyjedzie na przykład do Limy. Jakiegoś czasu jest taki trend również wyjazdu z gór i osiedlania się w Limie czy na przedmieściach Limy. To oni przyjeżdżają i ciągle jest wujek, jest kuzyn, jest rodzina bardzo, bardzo, bardzo szeroka. No i to jest piękne. Szacunek do osób starszych. Osoby starsze nie są wykluczone ze społeczeństwa. To jest też to, że u nas jest całkowicie inne podejście do starości. Starość jest często taka smutna, nie? Starość, bo ja muszę umrzeć. Często dzisiaj mamy problem z podejściem osób młodych do starszych, gdzie odsyła się kogoś do zakładu opieki społecznej czy do domu starców, bo on nie pasuje do naszego społeczeństwa, naszej wizji życia. My jesteśmy młodzi, osoba starsza przeszkadza. Nie, to jest całkowicie inaczej. Osoba starsza jest częścią społeczeństwa, jest częścią rodziny. Nie do pomyślenia, no nie ma takich nawet warunków, możliwości, nie do pomyślenia, żeby osoba starsza umierała tam w szpitalu. Oni też nie mają pieniędzy na to. Bo oni normalnie żyją, osoba starsza umiera w domu. A oni normalnie funkcjonują, normalnie żyją. Niejednokrotnie udzielałem sakramenta namaszczenia chorych rzeczywiście umierającej osobie. To życie się toczyło. Normalnie oni są, oni jedzą obiad, oni się śmieją, radują. Ktoś tam umiera. Bo umiera, bo jest ten czas jego. Ksiądz przychodzi, udziela sakramenta namaszczenia chorych. Oni pytają, kiedy nasz tato umrze. Kiedy umrze, bo my chcielibyśmy, żeby umarł, bo wiemy, że cierpi, a nie jest w stanie nic uczynić. Dlatego nie stać nas za to, żeby zawołać lekarza. A wiemy, że on musi umrzeć. No i umiera i po dwóch dniach jest pogrzeb. I to jest wpisane w naturę tych ludzi.
Ten pobyt na misjach na pewno też jakoś wpłynął na księdza duchowość, charakter, osobowość. Czy ksiądz obserwuje jakieś zmiany w sobie?
Generalnie byłem osobą cierpliwą. A teraz jestem jeszcze bardziej cierpliwy. Nauczono nas w Warszawie, że podstawową cechą misjonarza jest cierpliwość. A ja powiem, że są trzy cechy. Cierpliwość, cierpliwość i trzecia to też cierpliwość. No trzeba mieć strasznie wielką cierpliwość do tych ludzi. Naprawdę. Oni są strasznie niepunktualni. No to jest piękne, bo to jest takie hiszpańskie maniana, nie? To wszystko spokojnie. Nie dzisiaj, to jutro. Spokojnie. A my w duszpasterstwie nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez zegarka. I oni o tym muszą wiedzieć, bo jeżeli mamy 4 czy 5 liturgii z dojazdami jeszcze, na przykład półgodzinnymi czy godzinnymi do wioski, nie możemy sobie pozwolić na przesunięcie godzinne mszy świętej. Możemy oczywiście. Ja jeszcze nie odprawiłem mszy święty punktualnie tam. W kościele tak. W kościele jesteśmy punktualni, oni o tym wiedzą. Ale oni się schodzą pół godziny przynajmniej. Więc ostatni przychodzą na komunię. No i pięknie. No, w Polsce niejednokrotnie reakcja duszpasterza byłaby no, wybuch gniewu, takiego świętego gniewu. Jak można? Tak? Jak można? Bo ja muszę tych ludzi wychować. No, tam no, to nie możemy podnieść głosu, bo może nie przyjść więcej razy. Tylko cieszymy się, że no pięknie, że jesteś, padre. Pięknie. Całkowicie inny model duszpasterstwa jest tam. U nas wszystko w Polsce jest poukładane, no i tak musi być też, nie? Ja wiem, tego dnia mam katechezę, tego dnia mam mszę świętą wieczorną, tego dnia jest spowiedź. Każdego dnia jest pewien plan duszpasterski taki, nie? Na tej podstawie funkcjonujemy. I to jest dobre, bo bez tego nie dalibyśmy rady. Tam każdy dzień jest inny, bo każdego dnia gdzie indziej wyjeżdżamy. Każdego dnia gdzie indziej są celebracje odprawiane. Każdego dnia gdzie indziej jedziemy na ewaluację. Nie zapomnijmy, że tam, gdzie ja pracuję, to jest miasteczko 10-tysięczne, ale też 60 wiosek rozsianych w rejonie, no, mniej więcej 2 godzin samochodem. A więc każdy dzień jest inny. To jest piękne.
A w duchowości czy coś się zmieniło? Na przykład większy kult do Matki Bożej lub świętych?
To tak, to siłą rzeczy, dlatego że charakter duchowości tych ludzi wpływa również na nas. A więc to nie jest tak, że my tylko kształtujemy charakter czy tradycje tych ludzi, ale też oni nas kształtują. A więc te wszystkie fiesty, każdego miesiąca gdzie indziej, każdego miesiąca w samej miejscowości, gdzie jest kościół parafialny, to jest kilka dużych fiest, a więc świąt związanych z kultem świętych. Tak duże fiesty, a więc to jest nowenna 9 dni przed, każdego dnia msza święta, każdego dnia po mszy świętej. Świętowanie z całą miejscowością tego wszystkiego. Na koniec msza wigilia, później główna fiesta, wynoszenie figury pięknie ustrojonej, pięknie przybranej, procesja po mieście, najdłuższa procesja chyba 3 czy ponad 3 godziny we wszystkich uliczkach miasta, na każdym rogu modlitwa, błogosławieństwo, okrzyki, niech żyje nasza patronka albo nasz patron. Ten kult świętych jest bardzo, bardzo mocny. Myślę sobie też, że to jest też wpływ tych pierwszych misjonarzy, którzy przybyli przede wszystkim z Hiszpanii, no i wpoili ich ten kult świętych. A oni pod tym względem rzeczywiście, no to jest świętość dla nich, świętość.
Oprócz świętej Róży z Limy, kto jest głównym patronem Peru?
Martin de Porres, zakonnik również.
Misje zaczynają się od pragnienia. Najpierw pojawia się pragnienie w sercu, później rozeznanie tego pragnienia, czy Kościół chce mnie tam posłać. W tym rozeznaniu często bierze się pod uwagę różne czynniki. Oprócz tego, że misjonarz powinien być cierpliwy, odpowiedniego zdrowia.
Fizycznego i psychicznego.
Jakie jeszcze cechy powinien spełnić, żeby zacząć się przygotowywać i wyjechać?
No wszystkie pani powiedziała.
Zdolności językowe, wybitne.
Nie. Każdy się nauczy. Naprawdę. Jakoś ugruntowana duchowość w tym znaczeniu, że nie jest najlepiej, gdyby wyjeżdża, na przykład ksiądz diecezjalny zaraz po święceniach, więc niech popracuje tutaj troszeczkę. Niech rozezna to powołanie misyjne, ale niech też ma doświadczenie dobrej pracy misyjnej. My jako księża, jest nas 7 księży z Polski, którzy pracujemy w diecezji Juan Kavelica, jesteśmy przez biskupa Hiszpana, wśród księży peruwiańskich przedstawieni jako wzór duszpasterstwa. I to nie jest, że my się tym chwalimy, ale mamy wpojone pewien model duszpasterstwa, który jest praktykowany od wielu, wielu lat czy wieków nawet. Oni jako Peruwieńczycy, jako księża są przygotowani, pięknie przygotowani, ale pewnych rzeczy musimy się również uczyć. Pewnego planu duszpasterskiego, pewnego funkcjonowania w parafii, pewnego stylu życia też jako kapłani.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Hanna Honisz i ksiądz Dariusz Flak.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
O życiu na misjach w Peru opowiadał w rozmowie z Hanną Honisz ksiądz Dariusz Flak. Audycja została przygotowana przez Radio Plus Opole. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.